Poranna rozmowa Radia Centrum.
Przed mikrofonem Igor Skrzypek. Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy jest dr Barbara Hasiec, ordynator dziecięcego oddziału chorób zakaźnych szpitala imienia Jana Bożego. Pani doktor, czy się słyszymy?
Tak, oczywiście. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Pani doktor, wczoraj 4394 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce, 379 w województwie lubelskim, 32 osoby zmarły, więc wracają obostrzenia dość rygorystyczne. Mam tu na myśli przede wszystkim noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. Czy pani zdaniem to są słuszne postanowienia, czy wracające obostrzenia są w tej chwili odpowiednie?
Tak, jak najbardziej. Spodziewaliśmy się, że w okresie jesienno-zimowym, kiedy zaczną się infekcje, kiedy zaczniemy przebywać w skupiskach, czyli w pomieszczeniach, wrócimy do pracy i będziemy przebywać na świeżym powietrzu, no będzie więcej zakażeń, to się potwierdza, także to nie jest zaskoczeniem. I oczywiście, aby jakoś, w jakiś sposób no, ograniczyć kontakt bezpośredni zakażenia, zalecone jest noszenie maseczek, tak samo jak dezynfekcja, dystans między ludźmi, mycie rąk. To są takie podstawowe, ale bardzo pomocne, przydatne i konieczne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii. Państwo musicie też, tak do słuchaczy zwracam się, zdać sobie sprawę, że to jak rozwinie się epidemia zależy od każdego z nas, nie od służby zdrowia, nie od sanepidu, nie od zaleceń rządu, ale od naszej świadomości. Do dzisiaj spotykam się z młodymi ludźmi, którzy nie noszą maseczek, którzy uważają, że epidemii nie ma. No co musi się wydarzyć? Czy każdego musi dotknąć choroba, żebyśmy no, przestrzegali tych zasad? Tylko wspólnymi siłami, taką świadomością i przestrzeganiem tych wszystkich zasad no, jesteśmy w stanie nad tym zapanować.
Pani doktor, ale czy szpitale, służba zdrowia z pani punktu widzenia są przygotowane odpowiednio, bo pojawiają się informacje o braku leków. Mam tu na myśli Remdesivir, który ma być zamawiany, ale ma być dostarczany aż do marca. W aptekach z kolei nie ma szczepionek na grypę. Było takie poruszenie masowe, żeby zachęcać Polaków do szczepienia się na grypę, ale nie ma z czego się szczepić. Więc jak z pani perspektywy to wygląda? Czy jesteśmy przygotowani i czy te braki wpłyną znacząco?
Znaczy, wie pan, ja mam to szczęście, że pracuję w oddziale zakaźnym i w związku z tym, jak gdyby od początku epidemii, od marca, wszyscy mieliśmy świadomość, z czym mamy do czynienia, że to będzie się nasilało, że będzie więcej zachorowań na jesieni. W związku z tym, jak gdyby staraliśmy się o te środki, szpitale, te, które mają oddziały zakaźne, starały się o środki ochrony osobistej, mogę powiedzieć, że nam na tym etapie niczego nie brakuje. Natomiast oczywiście, ponieważ jest więcej zachorowań, to włączane są nowe oddziały, nowe szpitale i te no, muszą być zabezpieczane. Poza tym, wiecie państwo, no, leczenie tego typu zakażenia to nie jest kwestia tylko szpitala. Wszyscy lekarze rodzinni muszą się włączyć do badania, oceniania pacjentów. Do szpitala powinni trafiać tylko ci najciężej chorzy, którzy potrzebują tlenu, którzy mają duszność. 90% populacji chorującej ma objawy takie, które można leczyć w domu. I stwierdzenie letniego koronawirusa wirusa przy łagodnych objawach nie jest żadnym dramatem. No tak się dzieje. Mamy wzrost zachorowań i tak będzie. I w związku z tym no mówię, no wszyscy lekarze, przede wszystkim lekarze rodzinni powinni tą grupę objąć opieką domową, badać, zlecać leki. I tylko najciężej chorych chować do szpitala, wtedy nie będzie tej blokady ich przyjęć, tych kolejek pod izbami przyjęć, no bo jeżeli człowiek chce być zbadany, oceniony, no to nie musi iść do szpitala w tym celu. Także bym apelowała do całego społeczeństwa, do całej służby zdrowia, żeby wszyscy się włączyli do tej takiej no, pracy nad chorymi pacjentami, bo tylko w ten sposób możemy nad tym zapanować. Zakaźników jest niewielu i nie damy rady tej całej tej fali uderzeniowej opanować. Natomiast jeśli chodzi o szczepienia, wie pan, i tak w tym roku rząd zamówił dwa razy tyle szczepionek, niż dotychczasowych latach pacjenci szczepili się. Firma, która produkuje szczepionki, oczywiście zwiększyła produkcję, ale to jakiś czas trwa. My szczepiliśmy się na poziomie 3%, 4%, no w grupach ryzyka troszeczkę więcej, seniorzy więcej, ale to były słabe takie wskaźniki. W związku z tym w tej chwili no rzucono na rynek 2 razy tyle tych szczepionek. Ludzie mówią, że nie można dostać, wie pan, bo to nie przyszła cała partia szczepionki od razu. Częściowo, seriami, więc ja myślę, że chętni w tym okresie, tych pierwszych miesięcy wyszczepią się, dokupujemy te szczepionki, no mówię w tym sensie Ministerstwo Zdrowia, dokupujemy te szczepionki, w związku z tym no pewnie ci, którzy zechcą się zaszczepić, będą mogli być zaszczepieni. Służba Zdrowia ma obiecane, że będą wszyscy bezpłatnie zaszczepieni, też na to oczekujemy. Także to jest oczywiście, bardzo popieram ten pomysł, bo nawet uważa się, że zaszczepienie przeciwko grypie w jakiś sposób łagodzi przebieg zakażenia koronawirusem, takie są publikacje, ale również ważne jest to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy, żeby jak gdyby wśród tych wszystkich chorych z różnymi infekcjami no, zróżnicować, kto jest chory na grypę, kto na koronawirusa i również, aby u danego osobnika nie skumulowały się 2 infekcje, bo wtedy przebieg choroby no, może być znacznie cięższy. To wszystko temu służy. Ale poczekajmy trochę cierpliwości. No, ja myślę, że więcej się o tym mówi, że nie można się zaszczepić, niż rzeczywiście nie. No, trzeba poczekać po prostu na te kolejne partie szczepionki, które systematycznie do Polski dopływają, zostawić receptę w aptece, poczekać w kolejce. I myślę, że będzie to możliwe do grudnia. Ja myślę, że nawet może trochę szczepionki jeszcze zostać. Tak mi się wydaje.
Pani doktor, nie mogę nie skorzystać z okazji, rozmawiając z ekspertem i zaspokoić ciekawość, ale jednocześnie też obawy. Często słyszę, rozmawiając z ludźmi albo czytając różne komentarze w internecie, że mam katar, mam kaszel, lekko gorączkuję, ale nie mam tego objawu, który polega na utracie smaku i węchu. Pani doktor, czy coś w tym faktycznie jest, czy to jest taki jakikolwiek wskaźnik tego, czy na koronawirusa chorujemy, czy nie?
Wie pan, oczywiście ta utrata smaku i węchu jest dość takim charakterystycznym, szczególnie w naszej tej populacji europejskiej na półkuli północnej, bo w Chinach to nie było mówiono o tym. To był taki objaw, który się pojawiał, ale nie był taki patognomoniczny, czyli charakterystyczny. On jest dość charakterystyczny i może być jedyny, na przykład, że ktoś tylko stracił smak i węch. Oczywiście są inne przyczyny, to ja tutaj nie mówię to tylko, ale w okresie epidemii trzeba to brać pod uwagę, ale nie u wszystkich występuje. To nie jest tak, że tylko trzeba czekać na ten objaw i wtedy potwierdzić, że na pewno mam koronawirusa. Jeżeli troszeczkę inaczej choruję, jeżeli mam wysoką temperaturę, źle się czuję, miałem jakiś kontakt, czy jestem w środowisku, gdzie są zachorowania, właściwie w tej chwili wszyscy jesteśmy, to oczywiście porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym, jeżeli te objawy nie ustępują i zrobić sobie test na koronawirusa. Ale też może być, proszę państwa, też taki moment, że te mobilne punkty, no nie dadzą rady wszystkim zrobić w danym momencie, może trzeba będzie poczekać kilka dni na wykonanie wymazu i to też nie ma dramatu, bo przy łagodnym przebiegu, to nawet jeżeli nie wiem, że to jest zakażenie koronawirusowe, to też jest to rzecz długoplanowa. Wtedy trzeba zostać w domu, tak jak przy każdej infekcji, żeby innych nie zakażać. Natomiast dlaczego to ma znaczenie? Jeżeli objawy są bardziej nasilone, jeżeli czuje się rzeczywiście źle, to nie ustępuje, to trzeba zrobić to badanie, bo być może, że wymaga to wtedy konsultacji z zakaźnikiem, czy ewentualnie z oddziałem, który leczy takich pacjentów, zrobienie dodatkowych badań, które pokażą, czy w moim organizmie nie rozwija się poważniejsze zakażenie. A jeżeli pojawi się, nie daj Boże, duszność, to natychmiast trzeba się zjawić w izbie przyjęć, bo mówię, wczesne jak gdyby rozpoznanie, że będzie cięższy przebieg choroby, to bo to możemy stwierdzić, pozwala na włączenie leków. Oczywiście im więcej chorych, tym coraz częściej się uważa, że leku może zabraknąć, że może nie być. No, nie wiemy, co nas spotka. Te dostawy leków są systematycznie zamawiane, Europa dostaje, to jest dzielone na kraje. No, także tutaj wie pan, nie jestem panu w stanie powiedzieć, na tym etapie wydaje mi się, że nie brakuje. Natomiast jak będzie za chwilę, to tego nie wiemy, ale na pewno ci ciężko chorzy, no robimy wszystko, żeby dostali takie leczenie, jakie można. Poza tym remdesivir nie jest jedynym lekiem. Pamiętajmy, proszę państwa, że za chwilę będziemy mieli immunoglobulinę. Przeciwciała mamy cały czas. To też bardzo dobrze wpływa na poprawę stanu zdrowia pacjentów. Więc tutaj jest kilka możliwości leczenia tych ludzi i to nie jest tak, że tylko jeden lek nas ratuje i nic więcej. Także tutaj bym troszeczkę uspokajała te emocje, bo panika jest złym doradcą, bo panika powoduje, że przy początkowo łagodnych objawach natychmiast blokujemy izby przyjęć, blokujemy punkty pobrań i wydaje się, że nad tym wszystkim nie panujemy. Jeżeli wszyscy jakoś rozsądnie podejdziemy i ten pacjent, który się źle czuje, będzie miał kontakt z lekarzem rodzinnym, który go zbada, który będzie widział, co się dzieje, który odpowiednio pokieruje, to tylko w ten sposób, bo jeżeli wszyscy i ciężko, i lekko chorzy pojawią się na izbie przyjęć w szpitalu, to będzie mówiło się wtedy o blokadzie systemu, ale to jest jak gdyby wynik paniki, a nie rzeczywiście zapotrzebowania zdrowotnego, bo lekarzy jest dość dużo w Polsce, więc jeżeli się wszyscy włączymy, tak samo jak społeczeństwo, jeżeli będzie uważało na zakażenie, to jest szansa, że no jakoś nad tym będziemy panować.
Jest pani ordynatorem dziecięcego działu chorób zakaźnych. Czy z pani punktu widzenia szkoły powinny zostać zamknięte? Wydaje mi się, że gdy słyszymy o zakażeniach w szkołach, o przechodzeniu na nauczanie zdalne, zamykaniu placówek, to raczej mówimy tam o zakażeniach wśród nauczycieli, a rzadziej o zakażeniach wśród uczniów.
Wie pan, no do końca tego nie wiemy, jak to jest. Mówimy o nauczycielach, dlatego że średnia wieku nauczycieli jest dość wysoka. Są to ludzie starsi, podobnie jak lekarze. Ale chorują również młodzi nauczyciele. Ale tutaj się mówi coraz częściej o tym, że źródłem przenoszenia tych infekcji są dzieci, bo młodzi ludzie, dzieci, duża grupa przechorowuje w ogóle bezobjawowo, nawet bez temperatury, czyli przenosi tego wirusa do szkoły i tutaj jak gdyby no wtedy w tym środowisku najsłabsze osoby, czyli ci starsi, mogą ulec zakażeniu, mogą mieć objawy choroby. Poza tym mamy pewną predyspozycję genetyczną, mamy czasem jakieś choroby przewlekłe, które wynikają z wieku, powiedzmy do 50 roku życia każdy z nas ma jakąś chorobę przewlekłą, więc tutaj jak gdyby to są te szczególne grupy ryzyka. Natomiast wie pan, jeżeli pan mnie pyta o to otwarcie szkół, ja myślę, że w tej chwili w ogóle tak z tego, co wczoraj słyszałam i czytałam, to około chyba tylko 0,5% szkół pracuje zdalnie, 97% pracuje w systemie stacjonarnym, czyli dzieci chodzą do szkoły, a tam 1,5% w tym systemie hybrydowym. Także tutaj wydaje mi się, wie pan, jak decyzję taką się podejmowało w wakacje, no to na pewno Ministerstwo Edukacji w oparciu o pewne wytyczne, o ekspertów, o to, ile zachorowań, podejmowało te decyzje. My też musimy sobie zdawać sprawę, że nieobecność dziecka w szkole to jest nieobecność matki w pracy. Te matki wykonują różne zawody, są to również lekarki, które pomagają chorym, więc nie da się na rok czasu zamknąć całego społeczeństwa i jak gdyby izolować od wirusa. Poza tym pamiętajmy, że tutaj jak gdyby my spowalniamy to tempo zachorowań, natomiast jakaś grupa społeczeństwa i tak zachoruje. Póki nie ma szczepionki, to jak gdyby jedynym sposobem, jeżeli nie szczepimy, to tak jak we wszystkich chorobach zakaźnych, jedyną możliwością nabycia odporności jest przechorowanie. W związku z tym no część społeczeństwa zachoruje, żeby jak gdyby no, nabyć tą odporność. I to na pewnym etapie zawsze się wydarzy. Wtedy, jak dzieci szły do szkoły, wydawało się, że można. Ja chyba też bym taką decyzję podjęła, bo no, nie ma wyjścia. Dzieci muszą się uczyć, muszą być w środowiskach, to i psychicznie na nie dobrze wpływa, rodzice muszą pracować. To nie zamkniemy całego kraju na rok czasu, czy na mniej, na dłużej. Natomiast w tej chwili, jeżeli rzeczywiście są jakieś ogniska w szkołach, a one są, no nie są tak liczne te szkoły, bo 0,5% szkół pracuje zdalnie, to myślę, że wtedy będą rozszerzane te zamknięcia, będą podejmowane decyzje. Tak jak w każdej epidemii jest ognisko, wyciszamy je, wygaszamy. Oczywiście, no tutaj szkoda tych zachorowań ciężko chorych ludzi, ale tak przy chorobie zakaźnej jest, że nigdy nie wiemy, kto choruje ciężko. Tak wracam właśnie do choćby do ospy wiecznej, kiedy się robiło ospa party, gdzie też nie wiadomo było, które dziecko zachoruje lekko, które ciężko, a rodzice takie lekkomyślne decyzje podejmowali. Prawda? Raczej unikajmy zachorowań, w związku z tym ten dystans, dezynfekcja, mycie rąk, to są takie, to co możemy zrobić jako społeczeństwo. I rozsądek i uwierzenie, że rzeczywiście są zachorowania, bo my to w szpitalu widzimy. No widzimy tych ludzi chorych różnie. Statystyki są też takie, powiedziałabym, dla przeciętnego człowieka zatrważające, może dla epidemiologów, lekarzy, zakaźnych, są to wynikiem na przebiegu choroby. Niestety tak jest. Także tutaj bym apelowała bardzo do państwa i do służby zdrowia, żebyśmy się wszyscy jak gdyby przyczynili do walki z tą epidemią. Bardzo mi się podobały wczoraj takie jednorazowe akcje, gdzie jakieś call center w jakimś mieście pomagają sanepidowi, który jest bardzo obciążony, zbierać wywiady. Pewnie sięgniemy po wolontariuszy. No jako społeczeństwo mamy szansę, jeżeli wszyscy będziemy rozsądni. Ci, którzy unikają, ci, którzy mogą leczyć, żeby się włączyli w ten proces.
Pani doktor, ponieważ czas nam się kończy i króciutko, dosłownie jednym zdaniem na koniec. Pani doktor, co by pani powiedziała dziś antymaseczkowcom?
Znaczy wie pan, ja całe życie walczę z antyszczepionkowcami, którzy uważają, że to jest dla mnie skrajna głupota, nieodpowiedzialność, barbarzyństwo. No używam samych najgorszych słów, zresztą powtórzę za profesorem Simonem z Wrocławia. No los jest taki przekorny. Dwaj najbardziej zajadliwi antymaseczkowcy, antykowidowcy umierają w klinice chorób zakaźnych we Wrocławiu, więc to jest tak nienależne. Z losem, jak gdyby z chorobą, bagatelizować tego i grać, o tak bym powiedziała.
Bardzo pani dziękuję. Gościem porannej rozmowy była dr Barbara Hasiec, ordynator Dziecięcego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala imienia Jana Bożego. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję pięknie.
I zapraszam na jutrzejszą poranną rozmowę w imieniu Maćka Sampolskiego. Dziękuję, kłaniam się nisko, do usłyszenia.